Dobry Państwu, przy mikrofonie Stanisława Stańczyk-Wojciechowicz i naszym gościem dzisiaj jest pan Michał Piekarski, doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Historii Nauki Polskiej, autor książki Muzyka we Lwowie od Mozarta do Majerskiego. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tej książce. Dzień dobry panu.
Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło.
Jednak o Lwowie jest napisane bardzo, bardzo dużo książek, ale o tej tematyce, którą pan zasięgnął, chyba mało jest. Co spowodowało, że pan właśnie o tym napisał? Oczywiście rozumiem, że pan jest muzykologiem i muzyka jest jak najbardziej bliska panu.
Tak, właśnie się składa, że o mieście, które było tak ważne dla historii muzyki polskiej, Lwów był przecież nazywany stolicą muzyczną Polski, tak naprawdę nie ma książek poświęconych muzyce. Jest książka sprzed 30 już lat Zofii Ottawy Rogalskiej, Lwy spod ratusza słuchają muzyki. Są książki pani Marii Sołtys, ale są pojedyncze książki, które omawiają poszczególne postaci, za to rzeczywiście nie było do tej pory książki, która byłaby próbą opowiedzenia historii muzycznej miasta, przynajmniej ostatnich 200 lat, które były najciekawsze, jeżeli chodzi o muzyczny Lwów. I to spowodowało, że z jednej strony moje zainteresowanie i moje wykształcenie wpłynęło na to, że się zajęłem tą książką. Po drugie, też mój doktorat 2 lata temu, który powstał o muzykologii jako dyscyplinie naukowej, a muzykologia polska narodziła się we Lwowie, że to wszystko się wiązało. Kilka dobrych lat poszukiwań materiałów w połączeniu z moimi zainteresowaniami. Dzięki temu mogła ta książka powstać.
Chciałbym złożyć na tę łodę w rozmarzoną moją stronę, w pocałunkach pogać łzami. Chciałbym twoją drogą dłoń, a gdzie jeszcze z buzią jak malina, twoje oczy gwiazdy wie.
Pan chyba ma też korzenie lwowskie, dlatego jest panu tak blisko ten Lwów.
Tak, jak najbardziej. Zresztą w książce są wątki moje rodzinne. Ja tutaj pokazuję część archiwum rodzinnego. Zresztą mój dziadek, Remigiusz Węgrzynowicz, jeszcze we Lwowie studiował, a żyje, tak? Już do setki się zbliża. W związku z czym to wszystko pamiętam, co mi opowiadał na ten temat. Część rodziny ojca też pochodziła ze Lwowa, także to były te wątki właśnie takie lwowsko-warszawskie, które zawsze się łączyły u mnie w rodzinie. I dzięki temu to wszystko było bliższe też. Chociażby na okładce tu można zobaczyć rodzeństwo mojej prababci, to jest Czesław i Wanda Kędzierscy. Wszyscy muzyki się uczyli, wszyscy uczęszczali do Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Także to były te tradycje, które były bardzo ważne i na pewno też pomogło to w napisaniu tej książki.
A jak zbierał pan materiały? Gdzie zbierał pan te materiały?
Materiały zbierałem tak naprawdę wszędzie. Z jednej strony oczywiście jak dłuższy czas mieszkałem we Lwowie, kiedy szukałem materiałów do pracy doktorskiej, to przy okazji też różne inne materiały znajdywałem i sobie tak odkładałem na bok, że to nie wejdzie do pracy doktorskiej, ale to się przyda. No i właśnie się przydało. Druga sprawa to są wszelkie archiwa rodzinne. Wiele rzeczy pokazała mi na przykład pani Maria Sołtys, której bardzo jestem wdzięczny za też różne inspiracje. Wiele rzeczy znalazłem ciekawych u państwa Miczów. To jest rodzina Adama Miczy, który we Lwowie mieszkał przed wojną, potem przeprowadził się do Katowic. Jego rodzina mieszka w Bielsko-Białej i tam pokazali mi swoje prywatne archiwum rodzinne. Takich miejsc było wiele, a kolejną rzeczą to jest oczywiście prasa z epoki. I ona jest wszędzie, tak? Ona jest i w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, chociażby w samej Gazecie Lwowskiej, która nie była gazetą muzyczną, ale tam też są pewne wątki muzyczne. Ja to zresztą w książce pokazuję, pewne wzmianki, że była premiera opery Madame Butterfly Pucciniego wtedy i wtedy z Korolewicz-Wajdową. Takie rzeczy można znaleźć też w zwykłej prasie codziennej.
Teraz Stanisław Niewiadomski.
jeszcze też wracając do Lwowa, oglądając tą książkę, to można zrobić tak jakby wycieczkę, bo przecież pokazuje pan i adresy, i wszystkie różnorodne instytucje związane z muzyką lwowską.
O to mi właśnie chodziło, żeby ta książka nie była tylko zbiorem nazwisk muzyków związanych ze Lwowem, tylko rzeczywiście, żeby można było przejść się po Lwowie i mijając te gmachy, powiązać je z konkretnymi postaciami, bo wiemy oczywiście, tak, gdzie jest opera, czy gdzie jest dawny Teatr Skarbkowski, ale tych budynków jest znacznie więcej. Chociażby gdzie mieszkała Janina Korolewicz-Wajdowa, diwa przecież tej klasy, znana londyńskiej Covent Garden na przykład, że mieszkała przy ulicy Fredry. Mijając tę kamienicę, możemy sobie o niej przypomnieć, czy wiele innych postaci ja powiązałem z miastem. Dzięki temu, mimo że tych ludzi w Lwowie już od dawna przecież nie ma, to są domy i możemy w ten sposób spacerować po muzycznym Lwowie, od opery poprzez właśnie dawne konserwatorium, po prywatne domy różne. Nie tylko domy muzyków, zresztą na przykład twórca Szkoły Filozoficznej Lwowsko-Warszawskiej, profesor Twardowski, on też był bardzo biegłym pianistą i u niego przy ulicy Świętej Zofii, adres podaję w książce, też się odbywały wieczory muzyczne, gdzie występowała Zofia Drexler-Pasławska. Także można taki spacer odbyć po Lwowie, tych adresów jest chyba kilkadziesiąt.
Tak, tym bardziej, że tak szerszej publiczności nie są znane te adresy, bo nigdzie nie ma takich tablic, prawda?
Właśnie, nie ma. Znaczy mają ukraińscy kompozytorzy, za to nie mają tablic polscy. Jedyny wyjątek stanowi willa, prywatna willa sołtysów. Pani Maria po prostu zadbała o to, żeby upamiętnić jej ojca i dziadka. Ale poza tym takich tablic nie ma, w związku z czym nie wiemy, gdzie mieszkała Korolewicz-Wajdowa, ani Adam Didur, ani inni wybitni polscy muzycy. Także ta książka to umożliwia. Jest plan Lwowa, są podane nazwy ulic i przedwojenne, i obok obecne. Także bardzo łatwo można się dzięki temu odnaleźć. I tak taki spacer po muzycznym Lwowie zrobić.
Żółty kwiatek w górę się, już się zazdrość w sercu się, wolę już taki wyrok nieba, gdzie jest zazdrość, chować trzeba, chować
a wątków jest wiele. Wątki chociażby zwiążą się z Karolem Szymanowskim, przecież najwybitniejszym kompozytorem polskim pierwszej połowy XX wieku, który we Lwowie bardzo dużo bywał i mieszkała jego siostra Stanisława Szymanowska. To były postaci naprawdę najwybitniejsze, jeżeli chodzi o polską kulturę muzyczną tamtych czasów. Też postaci muzyki europejskiej, jak Gustav Mahler, jak Richard Strauss, oni też bywali i przyjeżdżali do Lwowa. Taki na przykład ciekawy wątek, że też dyrygowali tutaj czy Mahler, czy Strauss swoimi utworami we Lwowie. Zdarzało im się właśnie pójść do opery i słyszeć właśnie wielokrotnie przeze mnie wspomnianą Korolewicz-Wajdową. No to wszystko pokazuje, jakim miastem był Lwów i możemy sobie wyobrazić, siedząc na przykład w kawiarni jednej czy drugiej, o czym też piszę, kto mógł tam przy tym stoliku siedzieć 70, 90, 100 lat temu.
No i właśnie tutaj wspominamy teraz, że Lwów był zawsze miastem wielokulturowym. I pan też w swojej książce ukazuje nie tylko muzykę polską, ale także niemiecką, prawda, i jeszcze inne.
Tak, właśnie stąd tytuł książki Od Mozarta do Majerskiego. Chodzi mi o Mozarta Franza Xavera Wolfganga, syna Wolfganga Amadeusza, który mieszkał we Lwowie, był kompozytorem austriackim. Za to postać Mozarta doskonale pokazuje Lwów już 200 lat temu, że on znalazł się w tych okolicach dzięki mecenatowi polskiej arystokracji, dzięki Baworowskim, Rzewuskim, dla których pisał też utwory, których dzieci uczył grać na fortepianie, ale był kompozytorem austriackim, do tej kultury należał. Za to miał kontakty z innymi kompozytorami, na przykład jak z Karolem Lipińskim. No i tu mamy właśnie tę wymianę między różnymi narodami. Mamy bardzo wielu kompozytorów żydowskich, bo przecież to jest bardzo zdolny naród, jeżeli chodzi o muzykę. Widzę to po prostu po niejednym ośrodku muzycznym. Także takich mamy kompozytorów, którzy stanowią część kultury Polski, a mieli pochodzenie żydowskie, jak Józef Kofler na przykład, Roman Palester. O tym wszystkim piszę. Wspominam o czterech muzykach bardzo ważnych dla ukraińskiego życia muzycznego, jak Myszuga, jak Ruszelnicka, Ludki i Barwiński. Takie cztery postaci wybrałem, poświęcając im osobne biogramy. Oczywiście też są muzycy innego pochodzenia, na przykład czeskiego, to jest też ciekawy wątek. Wątek rodziny Miczów. To była rodzina o korzeniach czeskich, która się najpierw zgermanizowała, bo to byli urzędnicy austriaccy i Franz Adam Micza przybył do Lwowa na początku XIX wieku jako urzędnik austriacki, ale też komponował, o nim pisze. I od niego rozpoczęła się linia polska rodziny Miczów. Potem był Adam Micza, który ma biogram ileś tam stron tej książce dalej, który z kolei był dziadkiem pana właśnie Romana Miczy, z którym w Bielsko-Białej się zapoznałem. I ta rodzina jest polską rodziną o korzeniach czeskich, też z wpływem austriackim. To wszystko pokazuje, jak to mogło właśnie się mieszać, zmieniać, ale wszystko tak tworzy kulturę miasta, kulturę Lwowa.
Pan właśnie zaczyna swoją powieść od pierwszego zaboru, tak?
Tak.
W tej książce.
Tak, oczywiście. Przez kilka tam wcześniejszych stron ja piszę o najstarszych takich muzykaliach związanych ze Lwowem, ale to jest dosłownie niewiele wzmianek, bo niewiele wiemy. Niewiele wiemy na temat muzyki we Lwowie w XV, XVI czy XVII wieku. Także to tylko pojedyncze wymieniam kapele kościelne, klasztorne i inne wzmianki. Za to rzeczywiście zaczynam narrację od drugiej połowy XVIII wieku. Wtedy powstały instytucje, takie jak teatr na przykład. Tak, oczywiście on się mieścił w innym budynku niż obecnie.
A w jakim?
Nie ma tego budynku, była taka najpierw buda drewniana, tak to w zapisach jest. Potem w 1789 roku Franz Heinrich Bulla przystosował na teatr dawny kościół pofranciszkański. Tego kościoła też nie ma. Tam mniej więcej się znajduje w tych okolicach Muzeum Przemysłowe. Mhm. Bo to było tak, że Austria przyszła i dokonała sekularyzacji. Część klasztorów zlikwidowała i były kościoły, które po prostu mury stały puste i tam Bulla zorganizował teatr, także tego budynku też już nie ma. Dopiero w 1842 powstał teatr Fundacji Hrabiego Skarbka i on jest. Także piszę o tych czasach właśnie z drugiej połowy XVIII wieku, kiedy sporo muzyków do Lwowa przyjechało. Na przykład Józef Elsner, który potem był znany jako nauczyciel Chopina w Warszawie. On przybył do Lwowa. On komponował dla tego miasta też utwory sceniczne. We Lwowie Elsner poznał Bogusławskiego, który był przecież dyrektorem Sceny Narodowej w Warszawie, a znalazł się też we Lwowie w końcu XVIII wieku. Także to były takie właśnie czasy, które możemy już udokumentować, popowiedzieć o końcu XVIII wieku coś konkretnego, dlatego wtedy zaczynam opis. Także ta książka tak, ona opowiada głównie o ostatnich 200 latach życia miasta w dokładniejszy sposób.
I kończy pan opowieść na 1939 roku.
Tak, w zasadniczy sposób kończę, jakby pokazuję narrację właśnie polskiego Lwowa. Oczywiście, piszę też o wątkach późniejszych, ale to już jest tak między wierszami. Zasadnicza narracja pokazuje te osoby, które jako dorosłe zaistniały w życiu muzycznym Lwowa. Za to oczywiście wspominam też tych kompozytorów, którzy na przykład zostali po wojnie we Lwowie, jak Tadeusz Majerski czy Adam Sołtys, którzy też działali wśród społeczności polskiej Lwowa już sowieckiego. Wspominam też o tych osobach, które nie zdążyły zaistnieć jako dorośli przed wojną, ale też byli kompozytorami czy muzykami, jak już świętej pamięci Andrzej Nikodemowicz, czy profesor Maria Tarnawiecka, którzy też się już przed wojną zaczęli uczyć muzyki, ale już działali we Lwowie po wojnie, ale też w polskim środowisku. Także o nich wspominam, bo wszystko to jest powiązane z głównym wątkiem książki.
Mam tutaj też takie pytanie, czy w książce jest objęta tylko muzyka klasyczna, czy też może muzyka sakralna, albo bardziej rozrywkowa muzyka?
Muzyce sakralnej poświęciłem trochę miejsca. Wybrałem kilka głównych świątyń miasta, w których rozbrzmiewała muzyka. Katedra Łacińska, Kościół Jezuitów, Dominikanów, Benedyktynek, czy Kościół Bernardynów, to co udało mi się znaleźć. Trudniej jest o dokumentację muzyki sakralnej, bo w prasie nie pojawiały się wzmianki na temat, co będzie wykonane w czasie mszy, w związku z czym od razu jest trudniej o tym pisać niż o teatrze na przykład, ale o tym jest. Mniej jest to muzyce rozrywkowej, ja już rzeczywiście nie byłem w stanie, ta książka musiała być dwa razy większa, także jest to materiał na drugi tom zapewne.
Nie bardzo, prosimy.
Będzie mi miło. A ponieważ jest publikacja sprzed 20 paru lat Zofii Kurcowej o lwowskiej piosence ulicznej i kabaretowej, uznałem, że akurat tego wątku tutaj nie poruszę, żeby tego nie dublować, a chciałem zupełnie nowe rzeczy pokazać, ale jak wspomniałem, chętnie napiszę drugi tom jeszcze o wielu rzeczach, których tutaj nie ma i to jest teraz dla czytelników zadanie, żeby zobaczyć, czego tu ich zdaniem brakuje, co mogłoby się znaleźć w kolejnym tomie, bo to wcale nie jest temat zamknięty. Te 350 stron to jest dopiero początek na temat muzyki we Lwowie. Miasta, które było tak znane jako stolica muzyczna Polski, tak przed wojną mawiano. Thank you. tych książek może być o wiele więcej. To jest pewien sygnał, pewien początek. Jakby ja zasygnalizowałem, że taką książkę można napisać i to zrobiłem. I teraz ciąg dalszy z wielką chęcią będę kontynuował.
W książce jest wiele biogramów, prawda, muzyków, kompozytorów. Czy któryś z tych biogramów jest dla pana szczególnie bliski?
To jest ciekawe pytanie, bo te wszystkie postacie mi się stawały o wiele bliższe, kiedy się nimi zajmowałem. I jak najbardziej bliski oczywiście był mi zawsze od wielu lat profesor Adolf Chybiński, który był akurat muzykologiem, profesorem muzykologii, twórcą tej dyscypliny, który wprowadził ją w 1912 roku we Lwowie. Bliski, ponieważ jemu poświęciłem pracę doktorską, która powstała 2 lata temu, także na pewno to była postać taka, jak czytałem jego prywatne pamiętniki, zapiski, korespondencje i cały krąg wokół niego był zawsze dla mnie interesujący. Na pewno ciekawą właśnie postacią bardzo i uważam niedocenioną jest wspomniana przeze mnie Janina Korolewicz-Wajdowa, naprawdę diwa wielkiej klasy. Nawet są nagrania, na szczęście z jej udziałem można znaleźć w internecie, która nie tylko była diwą, nie tylko była bardzo ciekawą osobowością, ale też potrafiła kierować teatrem, chociażby teatrem właśnie w Wielkim Warszawie 2-krotnie, czy też przez bardzo krótki czas sceną lwowską, także to była naprawdę niebywała też organizatorka. Bardzo też ciekawym odkryciem dla mnie i uważam, że ciągle wartym, żeby coraz więcej o nim wiedzieć, jest Tadeusz Majerski, kompozytor, który był naprawdę wybitną postacią i przez to, że został w swoim rodzinnym mieście po wojnie, to nie był znany w ogóle w Polsce. Za to kompozytor wielkiej klasy i cieszę się bardzo też, że zainteresowanie nim się jakoś zaczęło i pojawiają się nagrania. Bardzo ciekawą postacią był oczywiście z wcześniejszych czasów na przykład Karol Lipiński, tak, to wybitny polski skrzypek, wirtuoz. Dzięki niemu Lwów w pierwszej połowie XIX wieku miał kulturę muzyczną na wysokim poziomie. Także takich postaci jest wiele. Ja może do tych na razie się ograniczę.
Może na koniec zadam takie pytanie, czy w dzisiejszych czasach, bo przecież obserwował pan muzykę, jak się rozwija albo się nie rozwija, upada ta muzyka we Lwowie. Jak pan odczuwa teraz zainteresowanie muzyką we Lwowie?
Obecnie, oczywiście. Ja znam bardzo dobrze nie tylko gmachy, tylko też repertuar, przynajmniej parę lat temu, i opery we Lwowie i filharmonii. Filharmonia ma całkiem dobrą orkiestrę i rzeczywiście kilka rzeczy tam dobrych słyszałem. Pamiętam, dyrygenci polscy dyrygowali tym zespołem i świetne było wykonanie chociażby pierwszego koncertu Karola Szymanowskiego. Parę lat temu była taka inicjatywa, pamiętam, bardzo, bardzo dobra. Z operą jest różnie. W operze mogę bardzo pochwalić chór, rzeczywiście, który śpiewa świetnie. Jeżeli chodzi o solistów, no akurat nie trafiałem najlepiej, ale tak to mi się zdarzało. Są tradycje, te mury opowiadają o tych tradycjach, za to niekoniecznie może znajduję to, czego bym szukał. Jeżdżę po różnych miejscach, w różnych miejscach słucham muzyki, jakby nie tylko w Warszawie. Chętnie na spektakle jeżdżę do Wiednia, gdzie rzeczywiście wracam zwykle bardzo zadowolony i entuzjastycznie nastawiony. Stąd może jestem dość wymagającym po prostu słuchaczem.
Czy chciałby pan coś przekazać dla radio słuchaczy?
Chciałbym życzyć miłej lektury i miłego spaceru po muzycznym Lwowie. Jak mówię spaceru, bo z książką można odbyć jak z przewodnikiem po Lwowie niejedną przechadzkę. Także chciałem życzyć miłej lektury i jestem bardzo otwarty i z radością czekam na wszelkie pytania i uwagi dotyczące tej książki, co mogłoby się znaleźć, a się nie znalazło. I bardzo chętnie usłyszę o wszelkich wątkach rodzinnych związanych z muzyką we Lwowie. Także udanej życzę miłej lektury i czekam na pytania.
No to może jeszcze takie praktyczne pytanie, gdzie można kupić, gdzie można nabyć pańską książkę Muzyka we Lwowie, od Mozarta do Majerskiego, kompozytorzy, muzycy, instytucje.
Można ją nabyć po pierwsze w Fundacji Dziedzictwo Kresowe z siedzibą w Warszawie, a ponadto też jest prowadzona do obiegu w różnych księgarniach przez wydawnictwo Sedno. Z tego co wiem, w Księgarni Naukowej Bolesława Prusa koło bramy Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj bardzo dobrze też internet może podpowiedzieć, gdzie można tą książką się zapoznać. Także odsyłam chociażby do 2 miejsc.
No tak, nasz wszechmogący internet.
Właśnie, tak, co byśmy z niego zrobili.
Dziękujemy panu bardzo za spotkanie i życzymy sukcesów i drugiego tomu.
Dziękuję.
Inaczej
bardzo.
Nie może być.
Dziękuję, zapraszam do lektury.
Gdyż wiosny jest czas, wśród parków swych raz i relarnak z czerwy i ców, wśród dolin i wzgórz, z powitym miał róż, diabycja wyłania się mów. Czy zwrócisz się w krąg, granaty lśnią łąk i modry rozpiewa. Yeah.